Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Pismem Świętym, a dokładniej rzecz biorąc z Księgą Kapłańską, której od jakiegoś czasu się przyglądamy. Na początku przypomnę to, co najistotniejsze w Księdze Kapłańskiej, że te wszystkie różne przepisy, nakazy, zakazy, które składają się na Księgę Kapłańską, są konsekwencją tego, co Bóg mówi do swojego narodu wybranego, o czym czytamy w Księdze Kapłańskiej. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Bóg, wybierając sobie naród, chce, by ten naród stawał się do niego podobny. W myśl zasady, kto z kim przestaje, takim się staje. I dlatego Bóg przez Mojżesza daje swojemu narodowi prawo. Prawo, które ma pomóc członkom narodu wybranego stawać się świętymi, jak święty jest Bóg. Nie chodzi tu więc o prawo dla prawa. To, co Jezus powie, że to szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. To prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. To prawo ma pomóc Izraelitom być blisko Pana Boga i być świętymi. Te wszystkie nakazy, zakazy, różne przepisy podkreślają bardzo wyraźnie to, że Bóg jest święty i człowiek, stając przed Panem Bogiem, składając ofiary, jest wezwany, zobowiązany do zachowania pewnych przepisów po to, by to stanięcie przed Panem Bogiem rzeczywiście wyrażało to, że człowiek chce być święty jak Bóg. Że stając przed Panem Bogiem, staje przed kimś, no nie z tego świata, i to nie jest jakieś zwykłe spotkanie, ale to spotkanie zawiera w sobie to wezwanie. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Dlatego na takie spotkanie człowiek ma być przygotowany. Też jego dary mają być odpowiednie, w sensie ofiary, które składa. Także kapłani, którzy sprawują Boży kult, mają być czyści, bez skazy, nieskalani, by w ten sposób też podkreślać to, że są w służbie Pana Boga. Dzisiaj, z perspektywy czasu, kiedy patrzymy na te przepisy, nakazy, zakazy, czasami wydają one nam się śmieszne, ale rzeczywiście w tych przepisach, w tym prawie zawiera się to. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, że także ta zewnętrzna strona życia człowieka, chociażby to, jak wygląda, co się ubiera, jak się zachowuje, ma być odbiciem tego, co jest w środku, wewnątrz człowieka, w jego sercu. Że ta zewnętrzna strona także nie jest obojętna. Że to, co na zewnątrz, koniecznie ma wyrażać to, co jest wewnątrz człowieka. To też Jezus do tego nawiąże, prawda, że nie wystarczy, że ta zewnętrzna strona ma być czysta, że faryzeusze dbali o zewnętrzną stronę, a ich wnętrza były pełne zdzierstwa i oszustwa. Bóg chce, by jego naród był święty, dlatego daje mu prawo, które ma pomóc, ale też w pewien sposób strzec członków narodu wybranego przed tym, aby nie mieszali się z poganami, z tymi, którzy mogą zniekształcić to wezwanie, którzy mogą sprawić, że przez przyjęcie właśnie pogańskich zasad naród wybrany odejdzie od swego Pana, odejdzie od swego Boga. I wracamy do tekstu już Księgi Kapłańskiej po takim znowu dłuższym wprowadzeniu, przypomnieniu pewnych rzeczy, bo to jest bardzo ważne, byśmy patrząc na te przepisy mieli świadomość, dlaczego one są, co mają wyrażać, do czego prowadzić członków narodu wybranego. Rozdział 22 Księgi Kapłańskiej. Początek tego rozdziału, wersety od 1 do 9, są jeszcze konsekwencją rozdziału 21, który mówi o świętości kapłanów, o tym, że kapłan nie może zaciągać nieczystości wskutek żałoby, że także nie może poślubić jakiejś nierządnicy, że jego żona ma być dziewicą. Także to, jak ma wyglądać, że jego ciało ma być rzeczywiście bez żadnej skazy, a nawet kiedy jest jakaś skaza, no to z jednej strony nie może sprawować kultu, ale uczestniczy w ofiarach, czyli ma utrzymanie. I przyjrzyjmy się temu początkowi 22 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Pan rzekł do Mojżesza: powiedz Aaronowi i jego synom, aby w pewnych okolicznościach powstrzymywali się od spożywania darów świętych składanych dla mnie przez Izraelitów i nie bezcześcili mojego świętego imienia. Ja jestem Panem. Przekaż to imię przyszłym pokoleniom. Gdyby ktoś z waszych potomków zbliżył się do świętych darów, jakie składają dla Pana Izraelici, będąc w stanie nieczystości, będzie usunięty sprzed mojego oblicza. Ja jestem Panem. Właśnie to, co mówiliśmy też. Kapłan, sprawując kult dla Boga, który jest święty, też przystępując do sprawowania tego kultu, nie może być w stanie nieczystości rytualnej. Poprzednie rozdziały o tym mówią, wskutek czego, prawda, taką nieczystość można zaciągnąć. Ale tu jest jasno powiedziane, kiedy będzie w stanie nieczystym, ma być usunięty sprzed mojego oblicza. Nie może sprawować kultu. Ma być też czysty właśnie od tej takiej zewnętrznej strony. I dalej. Ktokolwiek z potomków Aarona chorowałby na trąd lub cierpiał na wycieki, nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, dopóki nie stanie się czysty. Podobnie, gdyby dotknął człowieka, który miał kontakt ze zmarłym lub który miał wypływ nasienia, albo gdyby dotknął jakiegokolwiek zwierzęcia pełzającego po ziemi, które czyni nieczystym, lub człowieka, który jest nieczysty z powodu wszelkiej możliwej nieczystości. Kto więc dotknąłby czegoś takiego, będzie nieczysty aż do wieczora. Nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, zanim się nie wykąpie w wodzie. Po zachodzie słońca będzie czysty. Dopiero wtedy będzie mógł jeść rzeczy święte, gdyż one są jego pokarmem. To wezwanie do tej czystości rytualnej stoi na straży właśnie tego, by człowiek, stając przed Panem Bogiem, był nieskalany. Także od tej strony właśnie takiej wydaje nam się dzisiaj to troszkę dziwne, czy może naciągane, że nie może tam dotykać człowieka, który miał kontakt ze zmarłym. Tutaj od razu przypomina się Jezus, który dotyka chociażby zmarłego młodzieńca z Nain. Dotyka i nie zaciąga żadnej nieczystości, ponieważ no, On jest Bogiem. On czyni wszystko czystym. On wszystko uświęca. Dlatego dotknięcie zmarłego młodzieńca zdaje nie czyni go nieczystym. Ale Bóg przez to swoje prawo zaprasza swój lud, zaprasza kapłanów do tego, aby byli czyści przed Nim, by sprawując kult, czyli oddając chwałę Panu Bogu, stając przed świętym, nieskalanym Bogiem, sami tacy byli. By nic, co w jakiś sposób zniekształca piękno, zniekształca tę czystość, nie miało na nich wpływu, by nie sprawiło, że też ten kult w jakiś sposób będzie niedoskonały, że ten kult będzie w jakiś sposób zanieczyszczony, zbezczeszczony. Dlatego właśnie te przepisy, które nam wydają się dziwne, ale kiedy spojrzymy na to też w perspektywie ówczesnego czasu, tego zanieczyszczania przez wpływy pogańskie, kiedy spojrzymy na to właśnie przez próby odciągnięcia narodu wybranego od Pana Boga, to wtedy lepiej to rozumiemy właśnie, to wezwanie do tej czystości, by nic nie zanieczyszczało tego kultu sprawowanego dla Pana Boga. Dalej czytamy: nie wolno mu jeść zwierzęcia, które zdechło lub zostało rozszarpane, gdyż przez nie stałby się nieczysty. Ja jestem Panem. Niech przestrzegają mojego nakazu, aby nie obciążyli się grzechem i nie zostali za niego pokarani śmiercią, gdyż dopuścili się znieważenia rzeczy świętych. Ja jestem Panem, który ich uświęca. Jak echo powtarza się właśnie to: ja jestem Panem, ja uświęcam, ja jestem święty. Dlatego też wy macie stawać się święci, przestrzegając mojego prawa, przestrzegając tych nakazów. I kolejna część tego 22 rozdziału Księgi Kapłańskiej mówi o prawie dotyczącym spożywania poświęconych pokarmów. To są wersety od 10 do 16. I pierwsze zdanie mówi o istocie tego prawa. Żaden świecki nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, ani gość kapłana, ani jego najemnik. Nikt, kto nie jest kapłanem, nie może spożywać z ofiar składanych Panu Bogu. Ta ofiara jest święta, składana dla Pana Boga i tylko kapłan, który składa tę ofiarę, może ją spożywać. Oczywiście to, że kapłan może spożywać tę ofiarę, prowadzi do tego, że także członkowie jego rodziny, o których on ma dbać, o których ma się troszczyć, mogą spożywać z tej ofiary. Dlatego czytamy dalej. Jeżeli kapłan kupi niewolnika za swoje pieniądze, to on będzie mógł je spożywać. Podobnie ci, którzy się urodzą w jego domu, będą mogli jeść jego pokarm. Czyli członkowie jego bliskiej rodziny mają także udział w tym utrzymaniu kapłana. Że kapłan mógł spożywać ofiary, część z ofiar składanych Panu Bogu, no było dla niego utrzymaniem. Z tego żył. Dalej, 12 werset. Córka kapłana, która wyszła za świeckiego, nie będzie mogła jeść świętych darów składanych w ofierze. Wtedy już córka przynależy do rodziny swego męża, wskutek czego zostaje wyłączona z rodziny kapłana i nie może spożywać darów składanych Panu Bogu. Ale córka kapłana, czytamy w następnym, która owdowiała lub została porzucona i nie ma dzieci, a wróciła do domu swojego ojca, będzie mogła korzystać z jego pokarmu, tak jak w swojej młodości. I znowu potwierdzenie dalej, lecz żaden świecki jeść go nie może. Gdyby ktoś przez nieuwagę spożył rzecz świętą, oddają kapłanowi, dodając do niej piątą część jej wartości. Kapłani nie powinni bezcześcić świętych darów, które Izraelici przynoszą dla Pana. I narażać ich na karę za grzech, gdyby je jedli. Ja bowiem jestem Panem, który je uświęca. Znowu to wezwanie. Ja jestem Panem, który uświęca. Ta świętość to przestrzeganie przepisów prawa nie czyni automatycznie, można by powiedzieć, Izraelitów świętymi, bo ostatecznie to Bóg czyni ich świętymi. Przestrzeganie tego prawa otwiera ich na Pana Boga, na Jego działanie. Można by powiedzieć, czyni taką wolną przestrzeń dla działania Pana Boga. Sprawia, że nic nie stoi na przeszkodzie Bożemu działaniu. Że ten Boży dar, świętość, może wejść człowieka, bo jest na to miejsce. Temu ma służyć przestrzeganie Bożego prawa. Bóg uświęca nie prawo, ale prawo, trzymanie się prawa, otwiera człowieka na Bożą świętość. Czyni przestrzeń, czyli miejsce dla Pana Boga, dla Jego działania, by On mógł człowieka przemieniać. Człowiek, trzymając się Bożego prawa, przestrzegając to prawo, czyni się podatnym na działanie Pana Boga. Przygotowuje siebie dla działania Pana Boga, by Bóg mógł go uświęcić. Też jest bardzo ważna rzecz, byśmy o tym pamiętali. Nie prawo uświęca, ale Bóg. Ja jestem Panem, który uświęca. Powiedziałem wcześniej, że to jak bumerang wraca, jak echo się ciągle powtarza. Ja jestem Panem, który uświęca. I tu właściwie mamy od razu też pokazanie, że to, co czynili faryzeusze, prawda, czyniąc wszystko tylko na zewnątrz, jak gdyby to mogło ich uświęcić, no też nie do końca byli wierni temu, co mówi Pismo Święte. Że to Bóg uświęca, nie przestrzeganie prawa, nie trzymanie się różnych nakazów, zakazów, takich czy innych przepisów, nie samo mnożenie różnych przepisów dotyczących życia, ale Bóg uświęca. Prawo, przestrzeganie prawa otwiera człowieka na działanie Pana Boga. Jak powiedziałem, czyni przestrzeń, miejsce dla Bożego działania, czyni miejsce dla świętości, którą Bóg daje człowiekowi. Ale to Bóg uświęca. Dlatego też właśnie to wezwanie do zakazu spożywania świętych pokarmów przez tych, którzy nie są kapłanami, którzy nie są członkami rodziny kapłana. By rzeczywiście tutaj też nie zanieczyszczać, nie bezcześcić i też nie zamykać tego miejsca, czy nie ograniczać miejsca dla Pana Boga. By rzeczywiście Bóg mógł naprawdę działać w tych, którzy są posłuszni, którzy na Niego się otwierają. Następny fragment 22 rozdziału Księgi Kapłańskiej mówi o prawie odnoszącym się do świętości ofiar. Ten fragment zostawimy już sobie na nasze następne spotkanie, dlatego zapraszam do tego, aby ten fragment sobie w domu przeczytać, byśmy coraz bardziej wchodzili w ten Boży tekst. Tekst, który chociaż powstał jakiś czas temu, to jednak ciągle nas zaprasza do tego, abyśmy właśnie trzymając się Bożego prawa, tego, co Bóg nam mówi, otwierali się na Jego działanie, pozwalali Mu działać, czynili przestrzeń dla Pana Boga. Myśmy przez grzech, bo ostatecznie o to chodzi, nie zamykali się na Pana Boga. Byśmy nie ograniczali przestrzeni dla Pana Boga w naszym życiu. Jezus powie, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu, czyli zaczyna należeć do grzechu, do szatana, a nie do Pana Boga. Bóg chce wchodzić w nasze życie, dlatego chce, byśmy zrobili Mu miejsce. Dlatego zaprasza nas Bóg, byśmy trzymali się Jego prawa wyrażonego w dekalogu, wyrażonego w błogosławieństwach, byśmy w ten sposób czynili miejsce dla Pana Boga, dla Jego działania, dla świętości, którą On chce nam dać. Szczęść Boże.